Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Przepraszam za tę krótką przerwę w emitowaniu odcinków, aczkolwiek nie miałem kiedy trochę ich nagrać, więc tak wyszło jak wyszło i te piątkowe odcinki wstawiałem kilka razy z rzędu. Natomiast teraz tak, ja dzisiaj powiem trochę o mszy świętej, ale to nie jest ta seria, o której ja wspominałem, że będzie nagrana. Wcześniej też pojawił się odcinek rekolekcyjny dotyczący mszy świętej, ale to także nie była ta seria. Ta seria będzie nagrywana za kilka miesięcy i zacznę ją emitować dopiero we wrześniu, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak powinno pójść. Będę współpracował dzisiaj z mszałem rzymskim, dlatego że chciałbym tutaj zająć się kilkoma konkretami, a dokładnie mam wielką prośbę. Ten odcinek, jeżeli nic nie pomylę, będzie miał w nazwie Challenge, czyli obserwacja kapłanów, dlatego że chciałbym, żebyście spróbowali obserwować kapłanów na mszy świętej. Z początku tych odcinków, które kiedykolwiek nagrywałem, to chyba z 3 lata temu, już ten kanał już trwa 3 lata, więc 3 lata temu, nagrałem jeden taki odcinek, że bardzo lubię obserwować kapłanów, którzy odprawiają mszę świętą, kiedy jestem gdzieś na wakacjach, żeby zobaczyć, czy faktycznie ma tą wrażliwość liturgiczną, wrażliwość eucharystyczną, w jaki sposób odkłada Pana Jezusa na patenę. To ma wszystko znaczenie. I dzisiaj też chciałbym skupić się na kilku rzeczach i do Was mam wielką prośbę. Obserwujcie kapłanów swojej parafii, w jaki sposób odprawiają tę mszę świętą. I ja nie chcę, żeby zrzucać tutaj odpowiedzialność na Sobór Watykański II, że to wszystko jest jego wina, bo uważam, że tak nie jest. I to jest bardzo krzywdzące, kiedy ktoś w taki sposób powie. Natomiast chciałbym, żebyście faktycznie też wymagali od swoich kapłanów. I teraz co to znaczy? Najlepiej, żebyście robili wszystko, co w waszej mocy, żeby kapłan waszej parafii się uświęcał. To znaczy, że jeżeli na przykład widzicie, że w sposób taki trochę uwłaczający, albo że widać, że jest znudzony, odprawia w taki sposób mszę świętą, nie macie możliwości jakiejś bliższej relacji z tym księdzem, to pamiętajcie o nieustannej modlitwie za tego kapłana. Mi naprawdę zależy na kapłanach, dlatego była też ta inicjatywa, aby modlić się, składać ofiarę mszy świętej o mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów. Nie, żeby tam poszczególne imiona, nazwiska kapłanów wymieniać, ale żeby była ta inicjatywa. I naprawdę bardzo mi zależy. I to też jest tak, że pomimo tego, że tak mi zależy, tak bardzo walczę o kapłanów, ci sami kapłani tak samo mnie irytują. Ale ja nie skupiam się tylko na irytacji, dlatego że to nic nie wniesie. To jest mój kościół, nie ma innego kościoła, nie ma kościoła, w którym byłyby sakramenty, tak jak w kościele rzymskokatolickim. Tu już nie chodzi teraz o podział prawosławie czy grekokatolików. Natomiast błagam, obserwujcie kapłanów. Jeżeli możecie się modlić, módlcie się za kapłanów. Jeżeli ktoś może mszę świętą zamówić w intencji kapłanów, wcześniej już wspomnianej intencji, proszę niech to robi. Jeżeli ktoś na przykład ma bliższe relacje z kapłanem i wie, że może do niego podejść, bo należy do jakichś grup parafialnych, albo na przykład jest w Radzie Duszpasterskiej, niech powie temu księdzu, że księdza, ale czemu ksiądz takie rzeczy robi? Przecież OWMR, czyli ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, czy konstytucja Sacrosanctum Concilium, czy nawet rubryki w mszale nie pozwalają księdzu czegoś takiego robić. To czemu w takim razie ksiądz coś takiego robi na mszy świętej? Bardzo proszę, dbajcie o piękno liturgii. Zaskoczony byłem, bo jakiś czas temu podszedł do mnie, niby to oczywiste, ale podszedł do mnie jeden pan, który mówi, że jest już uformowany w grupach, ale sposób odprawiania mszy świętej, powiedział, bo akurat był na mszy, którą ja odprawiałem, sposób odprawiania mszy świętej przez księdza pomógł mi uwierzyć jeszcze bardziej w Pana Boga, dlatego że ksiądz wierzył w to, co robi na mszy świętej. Oczywiście mniej więcej takich słów tutaj użył. I to jest smutne z jednej strony, że wszędzie tak to nie wygląda. Ja też nie jestem żadnym wyznacznikiem, ale wystarczy naprawdę zrobić to z szacunkiem, Choć to wiem, że każde słowa tutaj spłycają treść tego, co chcę powiedzieć i trzymać się gdzieś rubryk. My, jako kapłani, nie jesteśmy panem tej liturgii. I to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że ja mogę robić, co mi się podoba, żeby tylko ludzie byli zadowoleni na mszy świętej, żeby było w jakiś sposób fajnie. I wiem, że będą pojawiały się zarzuty, że Sobór Watykański II duży nacisk kładł na emocje i na to, żeby ludzie dobrze się czuli. Zupełnie nie o to chodzi. My jesteśmy sługami i wy, jako parafianie, możecie wymagać od swoich kapłanów, żeby robili to, do czego zostali powołani. Oczywiście uwzględniając, że mamy różne charaktery, temperamenty i różną wrażliwość liturgiczną. Jeśli chodzi o sam początek mszy świętej, zaczyna się oczywiście każdy sakrament znakiem krzyża. To znaczy, że kapłan tutaj powinien wykonać ten znak krzyża i później powinien określić tutaj bardzo konkretnie, że tu chodzi o Boga. Dlatego mamy różne możliwości wstępu podczas tej liturgii, choć nazw mszy świętej jest wiele, to co wam wspomniałem. Można użyć Godę Baranka, Uczta Paschalna, Święta Liturgia, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara, Msza Święta, Eucharystia. Jest mnóstwo takich możliwości określenia. Ja najczęściej określam Najświętsza Ofiara, bo jest najbliższa tym tekstom mszalnym, które wprost Kościół nam zostawił. I mamy na przykład taki początek: miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Na co lud odpowiada i z Duchem Twoim. Czyli to jest ten początek. To nie jest moment, w którym ja mogę powiedzieć na przykład: ale się cieszę, że przyszliście tak licznie, tak fajnie, tyle osób jest na mszy świętej. To nie jest moment, w którym ja mogę sobie pozwolić na prywatę. Absolutnie kapłan nie ma do tego prawa, bo nie jest on panem liturgii, nie jest właścicielem liturgii. W związku z tym musi trzymać się tekstów, które zostały mu podane. Takich możliwości jest dużo, bo jeszcze jest Pan z wami, jeszcze jest łaska i pokój od Boga, więc możliwości jest oczywiście kilka. Później, co jest tutaj też istotne, jest akt pokuty. I tu zaczynają się problemy, dlatego że grzechy lekkie, które mogą być oddane na mszy świętej, powinny być też wypowiedziane, chociażby w myśli, przez danego człowieka. Dlatego ja ciągle zachęcam, żeby przed mszą świętą przyjść, przygotować się już do tego, w czym za chwilę będę uczestniczył, do tego stopnia, żebym już wcześniej powiedział, za co chcę przeprosić Pana Boga, ponieważ w większości przypadków kapłani nie dadzą wam przestrzeni, która przewidziana jest akurat w tej części mszy świętej. Czyli po tym, jak mówimy, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. No przepiękny tekst. Podkreślenie właśnie, że chodzi o najświętszą ofiarę i że my musimy uznać przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. To znaczy, łaska bazuje na naturze i każdy grzech, żeby stracił moc nad człowiekiem i żeby Bóg mógł też w jakiś sposób wspierać nas swoją łaską tutaj, to też używam pewnych skrótów myślowych. Do wszystkich podejrzewam, że można się przyczepić, natomiast chcę pewien taki obraz przedstawić. Więc wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy w tym momencie ciszy, powinniśmy oddawać Panu Bogu. Czyli kapłan powinien się zatrzymać, powinien dać ludziom naprawdę te kilkadziesiąt sekund na to, żeby się zastanowili, za co chcą przeprosić Pana Boga, żeby uznali swoją grzeszność. W momencie, kiedy kapłan nie daje tej przestrzeni i od razu później jest moja wina, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, to trochę kiepsko wygląda. I to nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, ale o to, że nie dajemy szansy ludziom na to, żeby faktycznie coraz pełniej uczestniczyli w tej świętej ofierze. Więc tutaj mamy oczywiście dalszą rzecz. Takich możliwości wstępów jest kilka, nie tylko ten, który zacząłem, ale jeszcze na przykład przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Po raz kolejny pojawia się to określenie. Forma trzecia: uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Po raz kolejny widzimy, że znowu jest określenie najświętsza ofiara. Dlatego też akurat najczęściej powołuje się na tego typu teksty. I to jest mszał rzymski, już posoborowy, żeby też zobaczyć, że ja opowiadam, jak być powinno. Wy macie doświadczenie nieraz, jak jest. To też prowadzę w swoich grupach parafialnych, ciągle mówiąc szczególnie młodym ludziom, których prowadzę, że macie ode mnie wymagać, pamiętajcie o tym. To jest też waszym zadaniem modlić się o świętość kapłana. Później mamy na przykład w niedzielę hymn Chwała na wysokości Bogu, ale o tym będzie zupełnie inny, bardzo obszerny odcinek. I mamy kolektę. I to też jest istotne. Kolekta to tak nawet po polsku mamy takie słowo kolekcjonować, czyli coś zbierać. To znaczy, że to jest drugi moment, w którym Kościół katolicki prosi nas tutaj, w tym momencie, żebyśmy się też zatrzymali, żebyśmy dali przestrzeń ciszy. To znaczy, kiedy kapłan mówi módlmy się albo śpiewa, powinien poczekać. To jest moment, w którym zbiera się modlitwy tych różnych ludzi, żeby za chwilę zanieść je do Boga. Czyli to jest moment zbierania. W momencie, kiedy od razu pomódlmy się czyta przeznaczony ku temu tekst, no to znaczy, że znowu jest jakaś strata. I to po raz kolejny. Liturgia, święta liturgia nie powinna być miejscem, w którym my się spieszymy. Mało tego, OWMR mówi także o kilku innych takich przystankach, aby się zatrzymać. Po jednym czytaniu, po drugim, po Ewangelii, żeby była cisza, ponieważ to jest Słowo Boże, które skierowane jest do człowieka. Nawet zachęca do tego, żeby po przeczytaniu Ewangelii na chwilę kapłan usiadł i dopiero później powstał, żeby powiedzieć Słowo, które jest skierowane do ludzi. Ponieważ to, co było istotne, czyli Słowo Boże skierowane do człowieka, już było wypowiedziane. I tutaj na przykład mamy bardzo fajną rzecz. Czasami możecie dostrzec na mszy świętej, że kapłan zwraca się w stronę ołtarza, robi głęboki skłon. Mam nadzieję, że w waszych parafiach tak kapłan robi, bo tak powinien zrobić. I w tym momencie wypowiada bardzo ważne słowa. To jest ten moment, kiedy śpiewana jest aklamacja Alleluja. Kapłan prosi, Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Czyli nie ja jako ksiądz mam się lansować, nie ja mam gadać tutaj głupoty, nie mam poruszać tematów, które nie są związane z Panem Bogiem, choć oczywiście mogą być oparte o to, co nas otacza, czyli świat, w którym żyjemy. To nie jest moment na to, żeby gadać głupoty, tylko jest to moment, gdzie ja błagałem Boga wcześniej, że chcę i proszę, aby oczyścił moje serce, moje usta, abym godnie głosił Jego świętą Ewangelię. Czyli po raz kolejny kapłan swoimi myślami musi wrócić do Boga, że chodzi tu o Ewangelię Bożą. To znaczy, jeszcze raz powtarzam to, co było na początku. Nie jestem panem liturgii, nie jestem gospodarzem liturgii, jestem jedynie sługą. I robię to, o co prosił mnie Bóg. To jest ten moment. Pięknie to też wygląda, kiedy biskup jest na mszy świętej i wyznacza jakiegoś kapłana, żeby przeczytał Ewangelię. Wtedy kapłan powinien podejść do biskupa, przed nim się ukłonić i powiedzieć, pobłogosław mnie ojcze. Bo biskup może udzielić mi tej zgody. I biskup wtedy wypowiada słowa, niech Pan będzie w sercu Twoim i na ustach Twoich, abyś godnie głosił Jego świętą Ewangelię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na co kapłan odpowiada Amen. Gdyby na liturgii był diakon, na przykład ze mną, to diakon do mnie musi podejść i wtedy ja wypowiadam tę formułę. To jest naprawdę piękne. My nie zwracamy nieraz na to uwagi, ale tu jest wprost pokazane, co po kolei gdzie się dzieje. Czarne teksty, które kapłan czyta, jak ktoś jest ministrantem, to wie, często jest powiedziane, czarne czyta, czerwone musi przestrzegać. Czerwone to są rubryki, czyli określenia, w jaki sposób mamy zwracać uwagę na pewne rzeczy. I później jest przeczytanie Ewangelii, to każdy ten fragment zna, wie jak to wygląda. Natomiast być może nie zwróciliśmy uwagi na jedną rzecz. Kiedy kapłan po przeczytaniu Ewangelii mówi oto słowo pańskie, wszyscy odpowiadają chwała Tobie Chryste. I w tym momencie, w którym kapłan zbliża księgę, aby pocałować tę księgę Ewangelia, z którego czyta, mówi następujące słowa, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Czyli po raz kolejny jest podkreślone, nie zawsze to wybrzmiewa w parafii, ale zawsze podejrzewam, że kapłan mówi, albo mam taką nadzieję, że zawsze mówi. To jest ten moment, w którym jeszcze raz sobie przypominamy, czym jest Ewangelia. Jak ważna jest Ewangelia, jak ważne jest głoszenie Słowa Bożego. Później oczywiście następuje homilia. A jeszcze jedno dopowiedzenie. Potem, na początku, kiedy wykonał kapłan znak krzyża i zrobił drobne wprowadzenie, jest możliwość, że wprowadzi delikatnie zwięźle w liturgię. Nie jest to obowiązek, zaleca się owszem, ale nie jest to obowiązek. Ja staram się tego nie robić, chyba że jest jakaś uroczystość, to wtedy mówię, przeżywamy dzisiaj uroczystość taką i taką i koniec. Albo na przykład jest wspomnienie czyjeś. Mówię, w liturgii wspominamy dzisiaj i na tym kończę. Natomiast jeżeli widzicie, że kapłan zaczyna mówić nie wiadomo o czym i ten wstęp jest nie wiadomo o czym, no to wtedy należy mu zwrócić uwagę, bo rubryki mówią wprost, zwięźle trzeba powiedzieć to po pierwsze, a po drugie tylko i wyłącznie wprowadzenie w liturgię, a nie znowu mówienie o sobie i czego to ja nie zrobiłem i w ogóle jak się cieszę, że jesteście. To nie jest ten moment mszy świętej. Nie wolno absolutnie takich rzeczy robić. I znowu wracamy do tego, co jest po homilii, czyli jeśli chodzi o niedzielną liturgię bądź uroczystości, jest złożenie wyznania wiary, czyli wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Tutaj istotne jest to, że po tych słowach On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, należy schylić głowę, skłonić głowę i na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Czyli na tym zdaniu należy być głęboko pochylonym, ponieważ z szacunku do tego, że Bóg stał się człowiekiem, właśnie te słowa przypominamy. Mało tego, to oczywiście na każdej niedzielnej mszy świętej należy schylić głowę. Mam nadzieję, że warto też zwrócić uwagę, czy kapłan faktycznie to robi, ale też nie gorszyć się, jeżeli będziecie widzieli, że ludzie czegoś takiego nie robią, bo wy macie zacząć od siebie pracę. Pracę zaczynamy od siebie. Kiedyś do matki Teresy z Kalkuty jeden z dziennikarzy zadał takie pytanie, co należy zmienić w kościele? I matka Teresa z Kalkuty się uśmiechnęła, powiedziała, żeby było dobrze, to należy zmienić pana i mnie. I on nie wiedział, jak zareagować dalej. W związku z tym nie oglądamy się na drugiego, ale walczymy o siebie. Natomiast z tą obserwacją kapłanów to prosiłem, żebyście wiedzieli po to, czego ewentualnie należy też wymagać od kapłanów. Bo być może ktoś tak długo robił po swojemu pewne rzeczy w liturgii, że zapomniał, a nie ma motywacji do przeczytania, jak być powinno, i jest tak przyzwyczajony, że nawet jest przekonany, że robi dobrze. Dlatego obowiązkiem parafian jest walka o świętość kapłanów. I jeszcze podczas wyznania wiary mamy dwa dni w roku, kiedy na te słowa nie tylko schylamy głowę, ale klęczymy. Na zwiastowanie i na Boże Narodzenie. Czyli to jest moment, w którym kapłan i wszyscy wierni na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Wszyscy powinni uklęknąć. Przechodzimy w takim razie dalej do liturgii eucharystycznej. Dzisiaj tak trochę skaczę po wątkach, żebyście tylko sobie zobaczyli pewne rzeczy. Uważam ten odcinek za naprawdę ważny i istotny. Natomiast ta seria będzie, więc to też się nie bójcie. Kiedy ministranci przynoszą kielich kapłanowi w liturgii tej posoborowej, kapłan, oczywiście mam nadzieję, w parafii zdejmuje welon, później palkę i ma patenę. Kiedy podnosi patenę, jak nie ma śpiewów, to na głos musi wypowiedzieć te słowa, które wypowie, wypowiem za chwilę. Jeżeli są śpiewy, czyli jest organista i są śpiewy, kantor śpiewa, to wtedy podnosi patenę i powinien cicho wypowiedzieć te słowa. I teraz to jest, dlaczego to jest dla mnie ważne? Ponieważ w wielu parafiach dostrzegam to, że kapłan podnosi bardzo szybko i zaraz opuszcza, a to mi pokazuje, że nie ma możliwości, żeby wypowiedział te bardzo ważne słowa, które tu są. Ja wam przeczytam, żebyście mniej więcej widzieli, ile to trwa. To znaczy, że obserwując kapłana, będziecie mieli coś bliżej pewności, czy faktycznie robi to, co powinien robić. Uwaga, słowa są następujące, kiedy podnosi patenę, na której jest hostia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Widzicie, ile czasu to trwało. Więc jeżeli kapłan bardzo szybko podnosi i zaraz opuszcza, to już powinna się zapalić lampka kontrolna. I nie chodzi mi tu o krytykę kapłana, tylko o to, żeby faktycznie od niego wymagać. Kolejna rzecz. kiedy już wlewa wodę i wino do kielicha, też pojawiają się tam bardzo ważne słowa. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. I za chwilę później kapłan podchodzi do środka ołtarza i podnosi kielich. I wtedy też wypowiada nieco dłuższą formułę od tej pierwszej, bo tam jest kilka słów więcej. Więc też nie powinno to być szybkie podniesienie kielicha i opuszczenie, ponieważ tutaj, ja to bardzo lubię, jak kapłani z namaszczeniem robią każdy fragment ze świętej liturgii. Tam wszystko ma znaczenie, każdy gest, każdy układ dłoni, wszystko ma znaczenie. I teraz na przykład, wtedy mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Czyli widzicie, ile tekstów jest, na które być może nie zwracamy uwagi. Ile tekstów jest, które kapłan musi wypowiedzieć, są obowiązkowe. To nie jest tak, że to jest fakultatywne. Musi te słowa wypowiadać. Później mamy jeszcze ważniejszą rzecz. I tu niestety w większości przypadków widzę, że jak już kapłan odkłada hostię, kładzie palkę, mam nadzieję, że kładzie w tym momencie palkę na kielichu, jest tak, że robi skłon w stronę ołtarza. Zazwyczaj, niestety, to trwa pewnie z jedną sekundę i zaraz później jest obmycie dłoni. Uwaga, już tutaj ma bardzo długą formułę, którą musi wypowiedzieć, więc też warto zwrócić uwagę, czy faktycznie jest szansa, że on te słowa wypowie. Bo to jest ciągłe uświadamianie sobie i wracanie myślami do Boga i proszenie Boga, żeby danego kapłana uświęcał. Mamy tutaj następujące słowa przy tym skłonie po odłożeniu kielicha. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. I to jest przepiękne zdanie. Czyli mamy sobie uświadamiać po pierwsze, że to jest ofiara. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże. I drugi warunek, który jest podany, aby się Tobie podobała. Liturgia nie ma się podobać ludziom. Znaczy w sensie, jak będzie pięknie odprawiana, to z automatu powinna się podobać. Ale nie w takich kategoriach mamy to rozumować. Kapłan ma podobać się Bogu. Wszystko, co robi, powinno być miłą ofiarą Bogu. Na tym to polega. I kapłan faktycznie wypowiada te słowa. Aby się Tobie podobała. Dopiero później kapłan podchodzi do ministranta, który obmywa mu dłonie wodą i tutaj mówi: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z mojego grzechu. I po tym obmyciu podchodzi na środek ołtarza i mówi do ludzi bardzo ważną rzecz. Być może jesteście do niej przyzwyczajeni, nawet nie zwracamy uwagi. Mianowicie mówi: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Znowu określenie ofiarę. I tutaj coś, co z automatu mówimy, mianowicie odpowiedź ludzi: niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. To jest dopiero piękne. Czyli uświadamiamy sobie, że to, co się dzieje podczas mszy świętej, ma przede wszystkim iść na cześć i chwałę imienia Boga. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Nie to, żeby ludzie dobrze się czuli podczas mszy świętej. Nie po to, żeby jakieś pozytywne wibracje były odczuwane. Zupełnie nie o to chodzi. My możemy nawet i źle się czuć na mszy świętej. Chodzi o to, żeby imię Boga było uwielbione i żeby tutaj chodzi o Jego chwałę. To jest ten odcinek, w którym mówiłem o mszy świętej, takie główne cele mszy świętej. Pierwszy to jest oddanie chwały Bogu. Drugie to jest przebłaganie Boga. Trzeci cel mszy świętej to jest dziękczynienie. I dopiero na końcu są nasze prośby. I tak naprawdę ten czwarty aspekt, ten cel czwarty należy do nas. Cała reszta to jest to, że Jezus to wszystko robi, a my jesteśmy tylko uczestnikami tej najświętszej ofiary. Dlatego jeszcze raz przypomnę te słowa. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. To są właśnie te słowa. No dobrze, później mamy modlitwę eucharystyczną. O tym oczywiście będę mówił dużo później i chciałbym uwagę jeszcze zwrócić na jedną rzecz, tylko muszę tutaj znaleźć jest, czyli obrzędy Komunii Świętej. Ale jeszcze przed samą modlitwą Ojcze Nasz jest coś, co nazywamy wielką doksologią. To się tak nazywa. Doksa, czyli chwała. Czyli kapłan wyśpiewuje wielką chwałę Bogu. W ten sposób mówi następujące albo śpiewa następujące słowa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Po raz kolejny bardzo mocno powinny wybrzmieć te słowa, czyli to Tobie należy się wszelka cześć i chwała. Nie nam, nie my mamy się tu dobrze czuć. Liczy się tylko i wyłącznie to, żeby chwała Boga została oddana. Niedawno znajomy wysłał mi takie zdjęcie, które bardzo mnie zasmuciło, a mianowicie było to zdjęcie kapłana z czasu Adwentu, który przed ołtarzem rozpalił kuchenkę gazową i robił jajecznicę. Widać ministranta, który stał obok i był bardzo zadowolony, bo to takie śmieszne, zabawne i coś się działo. I pomyślałem sobie, że przecież to biedne dziecko nie wie być może, że powinno to wyglądać inaczej. Nikt nigdy mu nie pokazał. Być może ma tylko jednego księdza na parafii, który pomyślał, że jest panem liturgii i chce w jakiś sposób, źle rozumiany, przyciągnąć ludzi. Wolałbym, żeby kapłan chciał, żeby ci ludzie byli zbawieni, niż to, żeby odstali swoje w kościele i nie zrozumieli tego, co się dzieje. I to jest bardzo smutne. Dlatego uważam, że obowiązkiem parafian byłoby po prostu przyjść i powiedzieć, co myśli na temat takiej postawy. A im więcej parafian by to robiło, tym bardziej kapłan, nawet nie z miłości do Boga, ale dla świętego spokoju, żeby tylko ludzie mu nie truli, specjalnie użyłem tego słowa, bo wręcz trzeba wymagać, przestałby robić to, co złe. Co więcej, pokazałem to zdjęcie moim ministrantom na parafii. Byłem zaskoczony, bo pierwsza grupa to ministranci z klasy czwartej, czyli małe dzieciaczki, i byli oburzeni. Jak tak można, proszę księdza? Przecież to nie ma nic wspólnego z mszą świętą. Przecież tak nie wolno. Ja to bym takiego księdza nakrzyczał. Nie, zaczęli się nakręcać, trochę musiałem ich uspokoić. Powiedzieć, że słuchajcie, owszem, trzeba wymagać od kapłanów, ale trzeba wiedzieć co, gdzie i jak. I za chwilę była najpiękniejsza rzecz. Bo jeden z chłopców powiedział, proszę księdza, ale przecież jak Jezus cierpiał na krzyżu, to Maryja nie robiła grilla w tym czasie, tylko płakała nad tym, co się dzieje. Mały chłopiec, który zrozumiał, czym jest msza święta. Dlatego właśnie te przepisy mówią wprost, co, gdzie i jak, i zwracają uwagę na to, co istotne. Więc jeżeli widzicie, że kapłan robi po swojemu, to waszym obowiązkiem jest walka o świętość kapłana, a nie tylko gorszenie się, że a, bo to po soborowie. Nie, trzeba wymagać ciągle. Dobrze, bo się zacząłem nakręcać niestety w tym mówieniu. Kiedy jakiś czas temu ten odcinek był, o którym mówiłem, co mi się nie podoba u niektórych kapłanów, jeśli chodzi o mszę świętą, został zdjęty ten odcinek z różnych względów bliżej mi nieokreślonych, więc nie chcę krytykować osób, a ewentualnie postawy. Uważam, że to mój święty obowiązek. Mamy modlitwę Ojcze Nasz. Tutaj też jest istotne, że to kapłan ma rozłożone ręce w ten sposób podczas modlitwy Ojcze Nasz, a nie ludzie. Ludzie mają mieć ręce złożone, swoje modlitwy kierują do Boga. Wiem, że może oczywiście być tak, że ktoś wychowany jest w neokatechumenacie, ale jeżeli uczestniczy w liturgii, która jest w kościele rzymskokatolickim, w swojej parafii, i to nie jest liturgia neokatechumenatu, ja się nie znam za specjalnie na tej liturgii, więc nie będę poruszał, to musi dopasować się do znaków, które wymaga Kościół. To nie jest tak, że on będzie teraz rozkładał ręce, bo tak jest przyzwyczajony. Kapłan rozkłada ręce podczas tej modlitwy i proszę o tym pamiętać. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz istotna, którą chcę dzisiaj powiedzieć, a mianowicie, kiedy kapłan mówi przekażcie sobie znak pokoju, za chwilę później wypowiada bardzo ważne zdanie. A do was mam olbrzymią prośbę, żeby w tym momencie, kiedy jest znak pokoju, tylko i wyłącznie do najbliższych osób ewentualnie albo podać dłoń, albo jak było kiedyś w liturgii, skinąć głową, a kiedyś jeszcze wcześniej był znak pokoju. Przepraszam, łyka wody muszę złapać. Więc w tym momencie tylko do najbliższych osób. Teraz dlaczego? Nie chodzi o to, żeby latać po całym kościele, uśmiechać się i wtedy szczerzyć ząbki, dlatego że za chwilę następuje śmierć Chrystusa, następuje złamanie świętej hostii, czyli Bóg umiera. To nie jest moment radości, to nie jest moment, w którym ja mogę się uśmiechać, dlatego trzeba to zrobić sprawnie. Skoro Kościół ustalił, że w tym momencie mszy świętej to ma być, to szanujemy to. Natomiast od razu po podaniu dłoni osobie z prawej czy z lewej strony, od razu wzrok skierować na ołtarz, ponieważ to, co się tam dzieje, to jest śmierć Chrystusa. Benedykt XVI chciał zmienić ten moment mszy świętej. Już kiedyś w jednym z odcinków o tym wspominałem. Czyli stwierdził, że najlepiej po modlitwie powszechnej, a jeszcze przed złożeniem darów na ołtarzu należy uczynić znak pokoju. Nawet można te słowa fajnie wybronić nauką Pisma Świętego, ponieważ jeśli twój brat ma coś przeciwko tobie, najpierw idź pojednaj się z bratem, a dopiero później dar swój ofiaruj. To jest ten moment mszy świętej. Ale skoro zostało tak, jak jest, to proszę, żeby właśnie na to zwrócić uwagę, o co prosiłem. Kapłan w tym momencie wypowiada takie słowo: ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Później jest oczywiście lub w trakcie śpiew Baranku Boży. Tych Baranku Boży zazwyczaj kojarzymy, że są trzy. Po pierwszym wezwaniu zmiłuj się nad nami, po drugim tak samo, po trzecim obdarz nas pokojem, aczkolwiek może być tak długo śpiewane, jak kapłan łamie najświętszą hostię, żeby mieć tego świadomość. I później jest bardzo ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Mianowicie kapłan za złożonymi rękami mówi słowa przed przyjęciem Komunii Świętej. Staram się, żeby ten gest był wyrazisty, kiedy odprawiam mszę świętą, żeby ludzie widzieli, że to nie jest tak, że złamałem i od razu później wypowiadam te słowa. I teraz uwaga. Pierwsze. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją, od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przekazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. I dopiero później następuje powiedzenie: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale jest jeszcze drugie zdanie, które wypowiada. Ja częściej z tego korzystam, choć jedno i drugie jest przepiękne, bo drugie podkreśla, czym jest Komunia Święta. Mianowicie, Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. I dopiero później następuje podniesienie Najświętszej Hostii i wypowiedzenie tych słów: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Na co lud odpowiada: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To jest jeden z argumentów, które ja wystosowałem w odcinku o Komunii Świętej i należytym przyjmowaniu Komunii Świętej, kiedy mówiłem, że uważam, że nie powinno się Komunii Świętej przyjmować na ręce, ale to już był cały odcinek, więc kto miał to zrozumieć, to zrozumiał, że kierowanie się lękiem przed jakąkolwiek chorobą nie jest żadnym argumentem dla mnie. Tak samo jak ktoś podaje argumenty, że przyjęcie do ust i przyjęcie na rękę jest tak samo godne, gdzie właśnie ten fragment mszy świętej i te słowa, które wypowiadamy, podkreślamy, że nie jesteśmy w ogóle godni. Więc jeżeli ktoś mówi, że to jest godne, to znaczy, że nic nie rozumie. W ogóle nie jesteśmy godni i wprost mówimy: Panie, ja nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zanim kapłan przyjmie ciało Pana Jezusa, wypowiada takie słowa: ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Co też tutaj ważne, pamiętam jak na liturgice kapłan, który wykładał u mnie w seminarium ten przedmiot, wypowiedział bardzo ważne słowa. Mianowicie, że kiedy kapłan spożywa Najświętszą Hostię, czyli ciało Chrystusa, krew pańska, która jest w kielichu, nie służy do popijania. A jednocześnie dostrzegam właśnie takie coś w parafiach. Kapłan spożywa ciało Chrystusa i zaraz później popija kielichem i idzie już udzielać komunii świętej. Zero spotkania z Bogiem, zero mistycznej jedności. Dlatego kapłan oddzielnie powinien spożyć najświętszą hostię. Dopiero kiedy jest przekonany, że połknął, dopiero może oddzielnie spożyć krew Chrystusa. To nie służy do popijania i też na to zwracajcie uwagę wśród swoich kapłanów. A jeżeli słuchają tego jacyś księża, to bardzo proszę, żeby zwracali na to uwagę. Przed wypiciem oczywiście krwi pańskiej kapłan mówi: krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Więc żebyście widzieli mniej więcej takie rzeczy. Mało tego, później jeszcze już po udzieleniu komunii świętej, kiedy kapłan następuje puryfikacja, czyli wlewa już wodę do kielicha, żeby mieć pewność, że wszystkie cząsteczki, żadnej partykuły nie zostanie, wtedy też wypowiada pewne słowa. Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami. I dar otrzymany w doczesności niech stanie się dla nas lekarstwem na życie wieczne. Jeśli chodzi o mszę świętą, taki wstępniak tylko zrobiłem, żebyście widzieli. Trwał 35 minut, więc trochę trwał ten odcinek, ale nie chciałem go dzielić na mniejsze części, więc zwracajcie uwagę na to, co kapłan robi, jak się zachowuje. O tym oczywiście będę bardzo dużo mówił. Oddzielnie będziemy poruszali wszystkie odcinki ze szczegółami, z tym jak układa dłonie, w tym jak powinien być nawet ubrany i tak dalej, z księdzem, którego zaprosiłem do współpracy. Zresztą dwóch księży pojawi się wkrótce na kapłanie, na tym kanale. Przecież przejęzyczenie, za dużo słów naraz chciałem powiedzieć. Jeden będzie poświęcał też taką uwagę analizie Słowa Bożego, czyli takie kazania niedzielne, ale nie takie skrócone. Tylko fajnie będzie wypływał od jednego czytania poprzez psalm, drugie czytanie aż do Ewangelii, czego ja na przykład nie robię, bo ja zwracam uwagę na jakąś mniejszą część słowa i cieszę się, że ktoś taki się zgłosił, jest mój kolega. I drugi, który jest specjalistą od liturgii, który kocha liturgię i widać po tym, że kocha liturgię, będzie opowiadał, na co zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle. Bardzo wam dziękuję i niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.